Radio Praga, wybija rytm.
Tu Radio Praga, jak zawsze bardzo, bardzo nisko kłania się Państwu Damian Sawicki. Zapraszam do programu Dzień Dobry w radiopraga.pl. Drodzy słuchacze, zdecydowana większość z nas, którzy to niewątpliwie niestety jesteśmy absolutną mniejszością, bo namiętnie czytamy książki, lubimy bawić się literaturą sensacyjną. Wątki szpiegowskie czy kryminalne, misternie wplecione w historię albo w przewidywania społeczne czy polityczne czasów współczesnych kręcą nas niezmiernie. Pochłaniamy karty takich opowieści, denerwując się na nasze bieżące sprawy, które czasem nieodwołalnie odwodzą nas od ciekawej lektury. I właśnie dziś, już za moment, będę miał wielką przyjemność porozmawiać z pisarzem, który talentem do pasjonujących sensacji dzieli się ze swoimi czytelnikami już od kilku lat. W naszym studio bardzo, bardzo serdecznie witam pana Roberta Michniewicza. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim, drodzy słuchacze, zaczniemy rozmawiać o książkach mojego gościa, kilka słów z jego bio. Pan Robert Michniewicz to były oficer polskiego wywiadu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk. W 1984 roku jako jeden z prymusów ukończył ośrodek kształcenia kadr wywiadowczych. W polskim wywiadzie przepracował, drodzy państwo, 23 lata, z czego 11 lat działał za granicą. Realizował zadania wywiadowcze na Bliskim Wschodzie, w Ameryce i w Europie. W 2006 roku w stopniu podpułkownika przeszedł na emeryturę. W wolnych chwilach, teraz, mając czas, czyta literaturę sensacyjną i marynistyczną, podróżuje i uprawia sport. Panie Robercie, czy ja, czy my tu razem, wspólnie, powinniśmy dodać jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, prezentując pana na początku naszej rozmowy?
Myślę, że jeśli chodzi o moją biografię, to wypełniliśmy te podstawowe elementy, które chciałbym, żeby nasi słuchacze usłyszeli. Teraz jestem bardziej, oczywiście, tak jak pan wspomniał na początku, pisarzem niż emerytowanym oficerem, ale oczywiście staram się obserwować różne wydarzenia polityczne, gospodarcze, społeczne za granicą i często jestem też pytany o jakieś opinie na ich temat. Także wyczerpaliśmy temat.
Jasne, ale co do opinii, bo mam jedno do pana pytanie dotyczące pana opinii, będzie pan dziś przeze mnie na pewno pytany. Napisał pan 4 powieści, wszystkie, tak się ułożyło, więc współpraca musi być fantastyczna, wydane w wydawnictwie Czarna Owca. To Partnerzy Początek, to Dolina Szpiegów, to druga część Partnerów, Partnerzy Zemsta i rzecz najnowsza, z połowy marca, jak słyszę, tak? Czyli książka pod tytułem Agent z Riyadu. No to proszę powiedzieć, zaczniemy od bazowania na takiej pisarskiej intuicji. Którą z tych książek pisało się panu najłatwiej, a przy której bywało, że po prostu brakowało panu weny?
Co do kwestii weny, to ja muszę się przyznać państwu, że nigdy nie miewam z tym problemów, także właściwie to mogę opowiedzieć jako taką ciekawostkę, że zdarzyło mi się 1,5 roku temu pojechać z żoną do Kołobrzegu, do znajomej i spędziliśmy kilka wieczorów przy dobrym jedzeniu, popijając jakimiś słusznymi napojami, nie wymienimy w tej chwili nazwy. I po tych 4 wieczorach wracaliśmy do Warszawy. Ja wiozłem ze sobą gotową fabułę książki, którą mam nadzieję, że państwo za kilka miesięcy zobaczycie. Tak naprawdę to, tak jak powiedziałem, z pomysłami nie mam problemów, także jak czytelnicy mi życzą dobrej weny, to zawsze mówię dziękuję bardzo, raczej poproszę o zdrowie niż o wenę i o dobrą sprzedaż książek, bo to w przypadku autora, pisarza się najbardziej liczy. Natomiast tak sobie pomyślałem, że zrobimy jeszcze jedną taką drobną poprawkę do tej pierwotnej prezentacji mojej osoby, bo pan wspomniał, że od jakiegoś czasu, od kilku lat i muszę powiedzieć, że ten okres jest trochę krótszy, bo oczywiście moje pisarstwo trwa faktycznie, tak jak pan to ujął, no, prawie 3 lata, natomiast pierwsza książka ukazała się 1,5 roku temu. Także tak jak pan wymienił moje 4 powieści, które do tej pory znalazły się na rynku, to faktycznie tempo jest szalone i nawet paru znajomych mówi, słuchaj, nie wzoruj się na najlepszym polskim autorze wydającym 10 książek rocznie. Ja mówię, nie ma strachu, to się na pewno nie wydarzy, ale po prostu czując ochotę, czując wielką przyjemność z tego, co robię, po prostu nie mam żadnych problemów i chętnie, jeżeli tylko wydawnictwo akceptuje moje pomysły, to książki się pojawiają.
Ale to jeszcze chwilę zostanę przy tym, bo ja mam wrażenie, że książka dojrzewa w pisarzu przez lata. To nie jest tak, że się pan na przykład obudził w poniedziałek, powiedzmy roku 2020, nie wiem, drugiego któregoś dnia, tak? I usiadł pan i zaczął pan pisać. To myśl, żeby zacząć pisać o tym właśnie, przyszła wcześniej, znacznie wcześniej, by dojrzeć do momentu, żeby złapać to gęsie pióro i zacząć po prostu przelewać to na papier. Ja myślę, że to tak wygląda, czy po prostu rano wypiłem kawkę i mówię, kurczę, dziś będę pisarzem.
Pana przypuszczenie co do pierwszej książki jest absolutnie trafne, bo rzeczywiście była to historia, która we mnie w jakiś sposób kiełkowała od dłuższego czasu. To znaczy, ja przyznaję, że to zamiłowanie do tej problematyki sensacyjno-szpiegowskiej pojawiło się u mnie w nastoletnich latach, kiedy obejrzałem kilka filmów, które na pewno wielu z naszych słuchaczy zna. Wiele książek też jest o tych samych tytułach, czyli Tylko dla orłów, Działa na warony. Tak. Klasyka absolutnie literatury sensacyjnej i wtedy zapragnąłem, żeby kiedyś taką książkę podobną napisać. Oczywiście nie chodziło mi jakby o naśladowanie znakomitego autora, czyli Alistaira McLeana, ale ten wzorzec czegoś sensacyjnego, najlepiej w okresie II wojny światowej, w jakiś sposób powiązany z wątkami szpiegowskimi, no dla mnie super. Jeszcze wtedy nie myślałem o tym, że oczywiście, że będę oficerem wywiadu. No ale później życie się tak ułożyło, jak państwo możecie się domyślać, a ja to potwierdzę, że oficer wywiadu niestety nie może być osobą publiczną. W związku z tym pisanie książek przez wiele lat było dla mnie niemożliwe. Nikt by tego nie zaakceptował. Musiałbym wybierać, albo piszę książki i odchodzę z wywiadu, albo pozostaję w służbie i nie zajmuję się działalnością pisarską. W związku z tym czekałem cierpliwie przez lata, szczerze mówiąc też trochę zapomniałem już o tych moich marzeniach, o takich planach i dopiero kiedy stałem się emerytem, co prawda w trochę młodszym wieku niż typowy emeryt polski, bo miałem 50 kilka lat, ale to też był jeszcze taki moment, kiedy ja nie myślałem o pisaniu. Powiem państwu dlaczego. Uważam, że ja w czasie mojej pracy, w czasie działań, które realizowałem, różnych operacji, w których brałem udział, dowiedziałem się tak wiele tajemnic, szczególnie dotyczących osób, z którymi współpracowaliśmy, którzy nam uwierzyli, że zachowamy tajemnicę ich tożsamości, że nigdy nie staną się jakby ofiarami współpracy z nami. Przypominam, że dotyczy to przede wszystkim obcokrajowców, czyli oni ryzykują odpowiedzialność za zdradę swojego własnego kraju. Natomiast jak może państwo kojarzycie, w ostatnich latach zdarzyło się jakby ujawnienie powszechne różnych tajemnic, również polskiego wywiadu. W związku z tym w pewnym momencie stwierdziłem już po kilku latach na emeryturze, że skoro tak wiele już powiedziano oficjalnie o tym, jak działał polski wywiad, z kim współpracował, między innymi zaglądając do źródeł IPN-u, moglibyście się państwo dowiedzieć, jak ja się nazywałem w trakcie mojej służby, z kim współpracowałem, kogo werbowałem, w jakich krajach to robiłem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym stwierdziłem, że teraz ja już się tylko ograniczę właśnie do takiej selekcji, żeby nie popełnić błędu i nie ujawnić kogoś, kto może ponieść tą odpowiedzialność karną w swoim kraju. I w związku z tym będę pisał fikcyjne historie, które oczywiście oparte są na moich doświadczeniach.
Jasne. Do tej pory z dużą, naprawdę dużą przyjemnością przeczytałem 2 pierwsze pana powieści i o nich przede wszystkim chciałbym porozmawiać. Zaczniemy od mojej ulubionej z tych 2, czyli od Partnerów. Wprowadzę państwa troszkę w tą książkę. Basia Szymańska jest porucznikiem Agencji Wywiadu i zostaje wysłana na niebezpieczną misję. Niebezpieczną, bo wyrusza na pogranicze ukraińskie w przededniu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Kobieta ma odebrać tajne informacje od agenta współpracującego z wywiadem. nie wie, w co się pakuje i że misja ta będzie o wiele trudniejsza niż zakładała. Służby rosyjskie przygotowują bowiem pułapkę, która ma dać pretekst do interwencji wojskowej. Panie Robercie, akcja tej historii dzieje się tuż przed i właściwie też tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale ja się zastanawiam, bazując tak myśląc o pana doświadczeniu, czy pomysł na tę książkę urodził się wraz z atakiem Rosji i potem wplótł pan pozostałe wątki? Czy też troszkę przewidział pan tą rosyjską ofensywę i obserwując naszych wschodnich sąsiadów i to, jak się zachowywali wcześniej, i już pan tą intrygę pomalutku knuł?
Przyznaję, że książkę Partnerzy Początek zacząłem pisać we wrześniu 2022 roku. W związku z tym oczywiście chciałbym sobie przypisać te zasługi, o których pan wspomniał, ale pisanie tej powieści nie wiązało się z moim przewidywaniem. Zresztą praktycznie wszyscy z nas, obserwując sytuację, która miała miejsce na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, białorusko-ukraińskim, powiedzmy od późnej jesieni 2021 roku, już wiedzieli, że coś złego może się wydarzyć, bo nikt nie trzyma tak ogromnej liczby żołnierzy, sprzętu przez wiele miesięcy przy granicy innego kraju, jakby używając pretekstu, że to są tylko ćwiczenia. Oczywiście nie była to prawda. W związku z tym, ja kiedy pomyślałem o tym, że napiszę powieść o oficerze polskiego wywiadu, przyjąłem założenie, że będzie to kobieta. Chciałem po prostu odejść troszeczkę od takich stereotypowych reguł, że zawsze tym głównym bohaterem polskich powieści szpiegowskich jest mężczyzna. Jeszcze lepiej, żeby on miał ze 40 lat, był doświadczonym oficerem, brzydko mówiąc, zjadł na różnych operacjach, które realizował, zęby.
Tak się, przepraszam, że wejdę panu słowo, tak się też te seriale robi w tej chwili. Z reguły głównym bohaterem jest mężczyzna, tak jak już pan wspomniał, po 40, więc z jednej strony nie jakiś młody, początkujący szczar, tylko już gość z doświadczeniem, po drugie gdzieś tam jeszcze te życiowe zakręty i tak dalej, więc ta kobieta też ujęła, ja przynajmniej tak to wyczułem. No.
I to było takie założenie, żeby pokazać nie dosyć, że kobietę, to jeszcze kobietę młodą, nie kogoś, kto też ma jakiś bagaż znaczący doświadczeń i po prostu potrafi się znaleźć praktycznie w każdej sytuacji. Mnie chodziło o pokazanie bohaterów, bo Basi Szymańskiej towarzyszy jej kolega, z którym zresztą studiowała razem, uczyła się w szkole polskiego wywiadu w Starych Kiejkutach na Mazurach. Tam się poznali i przypadkowo połączył ich los w trakcie realizacji tej operacji. Los, a może polecenie kierownictwa, bo tak to raczej wyglądało. Chodziło mi o pokazanie, jak ci dwudziestokilkuletni młodzi ludzie poradzą sobie w trudnych realiach, o których pan wspomniał, a ja rzuciłem im kłody pod nogi w postaci tego, że oni realizują to zadanie, czyli spotkanie z agentem działającym w najwyższych sferach rosyjskiej administracji. I to spotkanie odbywa się w nocy, kiedy nad ranem Rosjanie przystępują do ataku na Ukrainę. I teraz jak państwo sobie wyobrazicie, dramat samego początku tej historii jest ogromny ze względu na to, że po pierwsze spotkanie okazuje się zasadzką, więcej nie powiem, żeby tutaj nie spoilerować treści. Natomiast w momencie, kiedy rozgrywa się bardzo intensywny pojedynek pomiędzy Basią a Rosjanami, którzy na nią tam czekali, obok domu, w którym się odbywa ta rozmowa, przetaczają się czołgi, przelatują samoloty rosyjskie, które atakują Ukrainę. I teraz wyobraźcie sobie państwo perfidię moją, autora tej powieści, gdzie stworzyłem sytuację taką, gdzie moi bohaterowie właściwie nie mają gdzie uciekać. Bo tak, nie mogą wracać na Ukrainę, bo to jest linia frontu. Trafią na okopy rosyjskie, a potem na okopy ukraińskie. I tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kto ich zastrzeli. Czy Rosjanie, czy przyjaciele w postaci żołnierzy ukraińskich. Z drugiej strony ucieczka w przeciwnym kierunku, czyli w głąb Rosji, jest jeszcze bardziej absurdalnym pomysłem, no bo trafiają na wszystkie intensywnie jeszcze działające w czasie działań wojennych służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I teraz, jak poradzili sobie moi bohaterowie, to już ukryjemy to, nie opowiemy w tej chwili państwu, żeby nie zepsuć tej przyjemności. Natomiast przy tej okazji chcę powiedzieć, że jednym z moich wzorców takich, który zazwyczaj używam w moich powieściach, jest pokazanie, jak takie osoby, nie nadludzie, nie superbohaterowie, nie superagenci, bo to nie są książki, historie o Jamesie Bondzie czy o Ethanie Huncie z bohaterze Mission Impossible, cyklu filmowego, który Państwo na pewno znacie. Ja chcę pokazać, jak oficer wywiadu, trochę lepiej przygotowany do różnych trudności, ale jak Państwo też kojarzycie, nie da się każdego wyszkolić w taki sposób, żeby zareagował na każdą sytuację i potrafił sobie z każdą sytuacją poradzić. Ja im rzucam kłody pod nogi i zadaję sobie pytanie, jak oni, tak jak zwykli ludzie, mogą sobie z tymi sytuacjami poradzić.
Troszkę pan wywołał to, o co chcę pana w tej chwili zapytać, ponieważ bohaterowie partnerów to pracownicy wywiadów, innych służb państwowych, kilku krajów, tak jak pan powiedział, no to pytanie musi paść. Spotkał się pan w swojej karierze zawodowej, nie wiem, z pierwowzorami tych bohaterów? Przeniósł pan któreś osoby, tak może nie toczka w toczkę, ale przynajmniej w jakimś procencie na karty swojej książki?
Główni bohaterowie to są postacie absolutnie przeze mnie wymyślone i nawet jak często pytają mnie czytelnicy przy okazji spotkań autorskich czy na festiwalach, targach książki, Basia ma oczywiście jakimś tam niewielkim procencie również moje cechy, tak jak ja bym chciał postrzegać spojrzenie na rzeczywistość, na aktywność oficera wywiadu. Oczywiście jest ogromna różnica wiekowa, bo dzieli nas prawie 40 lat, jestem o tyle starszy od Basi. Natomiast przyznaję, że oczywiście w fabule książki bardzo aktywny udział bierze mój kolega, znaczy wzorowana jest postać książkowa na osobie mojego bohatera, zresztą tutaj użyłem tak naprawdę prawdziwego imienia i nazwiska, jest to pułkownik, rezydent polskiego wywiadu w Kijowie, który wspiera oboje młodych oficerów, pomimo że centrala, jak pan pamięta po lekturze książki, centrala stara się mu tego zakazać, zmuszając ich, żeby po prostu sobie sami w tej sytuacji poradzili. On łamie te polecenia i stara się zrobić wszystko, co tylko jest możliwe. To jest tak naprawdę odwzorowana postać mojego kolegi, który pomimo, że sporo starszy ode mnie, zawsze w każdej sytuacji, w której współpracowaliśmy, działaliśmy, był moim pierwszym rezydentem za granicą, robił tak wiele, ile mógł, a nawet więcej, żeby człowieka wesprzeć.
Jasne. Pana książkę Partnerzy, Początek, o której w tej chwili rozmawiamy, polecił, co można przeczytać na okładce tejże książki, no chyba uznawany za mistrza tego typu literatury w tej chwili w Polsce, pan Wincent Sewerski. No i tutaj tego panu oczywiście, tego panu gratuluję, bo to jest laurka chyba bardzo ważna i na całe życie. Natomiast też znalazłem opinię, którą mogę nazwać opinią krytyczną, choć może tak naprawdę nie do końca. Ja ją pozwolę sobie przytoczyć. Dużą zaletą tej książki jest jej duża aktualność, bo trudno nie mieć w pamięci wybuchu wojny w Ukrainie. Historia jest ciekawa, bohaterowie budzą sympatię. Niestety nagromadzenie różnych zbiegów okoliczności oraz miejscowy brak wyczucia i języka umiejscowiają tę książkę w kategorii literatury przepraszam, klasy B albo C. No to ja tak pana trochę z przymrużeniem oka zapytam, czy pisanie literatury klasy B lub C pana jakoś deprecjonuje we własnych oczach, może tak to powiedzmy, i czy o ile oczywiście z tą opinią się pan w ogóle zgadza, że można dzielić literaturę na A, B, C, O, E i si.
Czy ja uważam, że każdy czytelnik ma swoje prawo do oceny, prawda? Jednemu moja książka się będzie bardzo podobała i takich głosów mam naprawdę wiele. Nie mówię tylko o partnerach, ale też kolejne książki cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem czytelników. Ale są też osoby, którym zwyczajnie ta historia nie przypadnie do gustu. Szczęśliwie dla mnie jest mniejszość i muszę powiedzieć, że kiedy zaczął pan czytać tą opinię, ja zachodziłem w głowę, co usłyszę, ponieważ tak naprawdę od premiery Partnerów Początek, to jest sierpień 2023 roku, czyli jesteśmy półtora roku od tego czasu, ja przeczytałem może trzy albo cztery recenzje, które nie były dla mnie jakieś porywająco pozytywne. Przy czym, tak jak powiedziałem, uważam, że każdy ma prawo do własnej oceny. Ja się za takie oceny nie obrażam. Wręcz przeciwnie, mogę się przyznać, że również bardzo skrupulatnie czytam taką krytyczną opinię, zastanawiając się, czy istnieje jakiś sposób, żebym ja następnym razem, pisząc kolejną książkę, odniósł się w jakiś sposób do tego typu uwag, co spowoduje, że będę miał więcej jeszcze pozytywnych ocen, czego oczywiście każdy autor pragnie. Muszę Państwu powiedzieć, że jednym z efektów właśnie czytania mojego recenzji, pomimo że jakby fachowcy mówią, krytycznych ocen nie czytaj, nie przejmuj się tym, ponieważ nie dogodzisz wszystkim. To jest taka stara zasada, mówi mi to i wydawnictwo, i redaktorzy moich kolejnych książek, czyli nastawiamy się na to, że osoby, których zainteresuje dana historia, wydadzą pozytywne opinie. Inne osoby, które nie przepadają za literaturą sensacyjną albo zwyczajnie z pozycji swojego laptopa w domu czy telefonu chcą napisać coś, co jest prawdziwe, ale troszeczkę złośliwe może, to i tak to napiszą. Natomiast powtarzam, ja się zupełnie tym nie przejmuję, czytam takie opinie, biorę je pod uwagę, ciesząc się tym, że jednak ogromna większość opinii i recenzji, które do mnie docierają, są bardzo pozytywne. I przy tej okazji chcę Państwu powiedzieć, że najmilsze wrażenie dla pisarza to są takie historie, jak zaraz po premierze Partnerów Początek. Poprzez Messengera napisał do mnie czytelnik, to było bodajże dwa dni po premierze, który napisał taką informację: Panie Robercie, jestem na Mazurach, siedzę przed moim domkiem, tuż przy jeziorze, na razie zostawiam wszystko, chcę zobaczyć, co pan w tej książce napisał. Była godzina 17. Mhm. O godzinie 22 bodajże, przypominam, że to był sierpień, czyli do pewnego momentu było widno, potem zaczęło być już ciemnawo. Po 21, a może nawet bliżej 22, dostaję kolejną wiadomość. Panie Robercie, właśnie zapadła ciemność, czytam dalej, mam latarkę czołową na głowie, w związku z tym daję radę. Poszedłem spać po jakimś czasie, po czym rano po godzinie 8 przychodzi trzecia wiadomość od tego pana, która brzmiała mniej więcej tak: noc zarwana, czytałem bez przerwy, nie mogłem się oderwać. Naprawdę warto było. I to jest to, co najbardziej lubię.
Drodzy słuchacze, tych, którzy nie mieli okazji rozpocząć swojej czytelniczej przygody z bohaterami książki Partnerzy Początek, odsyłamy po prostu do lektury. Niech się na własnych oczach i poprzez stratę albo zysk własnych godzin przekonają, jaka to jest książka, proszę.
Ja powiem jeszcze więcej. Książka wyszła również w postaci e-booka. O. Jeżeli Państwo lubicie czytać niepapierowe wydania. I oczywiście jest też audiobook, także w fajnej interpretacji pana Bartosza Kurka, nie naszego siatkarza, tylko, okay, tylko dobrego, bardzo dobrego lektora. W związku z tym polecam w każdej formie, która będzie Państwu pasowała.
Ja, jasne. Dla mnie osobie, która wychowała się na książkach Toma Clancy'ego czy Alistaira McLeana, pana powieść Partnerzy to taka bardzo fajna, lekka powieść, która mi te arcydzieła, które kupowałem seriami na początku lat 90. O tym, że można się dobrze bawić, przypomniała. Dolina Szpiegów, bo przejdę w tej chwili do tej kolejnej książki, o której chcę z panem porozmawiać, to już zupełnie inna bajka. I moi drodzy słuchacze, zanim wprowadzę was w kanwę tej opowieści, muszę zapytać naszego gościa o jego stosunek do historii. Szczególnie tej dotyczącej II wojny światowej, no i roli Polski w tych czasach. Panie Robercie, przepraszam, zawiesiłem się, bo mi tam myśl uciekła. Czy według pana to, co się stało z Polską, było nieuniknione? Według pana, bo dużo książek czy historycznych, podejrzewam, pan przeczytał, bo taki był po prostu geopolityczny czas. Wiele się, podejrzewam, też rozmawiało w kręgach, w których pan bywał. Czy można było według pana coś zrobić inaczej? Wiem, że odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, bardzo złożona, ale z perspektywy praktyka, człowieka służb, tak to mogę powiedzieć, i historyka już chyba nie tylko amatora, Dało się uniknąć pewnych decyzji, posunięć, przez które Polska z wojny wyszła w tak opłakanym stanie. Czy coś by pan zrobił z tej perspektywy czasów inaczej?
Pana pytanie trochę mi przypomina takie książki, które tworzą alternatywną rzeczywistość,
no,
prawda?
No.
I wyszło kilka takich również w Polsce, gdzie w fabule na przykład odbywa się zamach na Hitlera, realizują go polscy komandosi, Hitler ginie, losy wojny się toczą w inny sposób i tak dalej. Ja chcę państwu powiedzieć, że akurat jestem, no nie chciałbym powiedzieć, że aż pasjonatem historii, natomiast jeżeli cofnę się pamięcią do czasów mojej szkoły podstawowej i średniej, czyli bardzo zamierzchłe czasy, to jednak historia była tym moim najbardziej ulubionym przedmiotem i miałem szczęście trafić na nauczycieli, którzy mnie na tyle inspirowali, że często również w liceum sięgałem i zresztą sięgaliśmy, bo to dotyczyło znacznej części grupy, z którą uczęszczałem na te lekcje, po podręczniki akademickie, szukając rzeczywiście ciekawej, obszerniejszej wiedzy. Natomiast wracając do pytania, to jest tak właśnie jak w tej alternatywnej rzeczywistości, że możemy sobie wymyślić w tej chwili dowolną wersję, natomiast żadna tutaj nie będzie właściwa, bo my patrzymy z pozycji tej historii po 70 latach, prawda, jak to się odbyło. Natomiast w kategorii ciekawostek powiedziałbym w ten sposób, że ponieważ pracuję w tej chwili nad jakby początkiem II wojny światowej, pracuję dlatego, że przymierzam się do kolejnej części Doliny Szpiegów. Na ten temat nie za dużo bym chciał w tej chwili powiedzieć, ponieważ w międzyczasie państwa czeka także druga część Doliny Szpiegów, która ma się ukazać w sierpniu tego roku. Ja już mówię w tej chwili o kolejnej, czyli o potencjalnie trzeciej części tej historii. I tutaj tak jakbyśmy popatrzyli na historię tuż przed wrześniem 1939 roku, to co bym zmienił? Dałbym więcej mądrości przywódcom naszego państwa wtedy. Bo nie wiem, czy wiele z państwa osób kojarzy, ale była wtedy taka sytuacja, że tak naprawdę wywiad, który zdobywał bardzo cenne informacje, na pewno wielu z was pamięta nazwiska rotmistrza Sosnowskiego, który po prostu rozbił bank ciekawych informacji w hitlerowskich Niemczech, przesyłał je do centrali, czyli mieliśmy to rozeznanie naprawdę bardzo dobre w wielu aspektach, ale tak naprawdę wywiad nie miał żadnego wpływu na oceny rządu polskiego. Takie oceny wydawał MSZ. Czy uwierzycie państwo w to, że jeszcze wiosną i latem 1939 roku podstawowe założenie naszych władz było takie, że nigdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Rosją i hitlerowskimi Niemcami? Wiemy, co się potem stało i do czego doszło. Natomiast czy moglibyśmy w jakikolwiek sposób wpłynąć na losy tej wojny, żeby sytuacja naszego kraju uległa zmianie? Niestety nie, bo i tutaj nie odkryję Ameryki, bo jak państwo doskonale wiecie, najczęściej decyzje są podejmowane w oparciu o tych najmocniejszych, prawda? Siła idzie przed decyzją i to mocarstwa decydują o tym, jak się ułożą losy świata, Polski w tym momencie. Jeżeli za naszymi plecami podjęto takie, a nie inne decyzje, to możemy się tylko cieszyć, że ta Polska w końcu w jakiejś tam formule powstała. I chlubić się tym, że tak naprawdę w czasie tej II wojny światowej mieliśmy ogromne zasługi zarówno w zakresie działalności wywiadowczej, co staram się pokazać w Dolinie Szpiegów, bo ta książka jest też w jakiś sposób hołdem dla polskich sił zbrojnych, szczególnie tych londyńskich, bo tam uplasowani są moi bohaterzy. Natomiast też ogromną rolę w mojej opowieści odgrywa działalność cichociemnych Armii Krajowej, którzy byli znakomitymi komandosami. Oprócz tego, że zrzucani byli w kraju i pomagali ruchowi oporu, to również mogli działać i działali rzeczywiście w takich misjach, które znamy z filmów, które wcześniej wymieniłem, czyli Działa na Warony tylko dla orłów. Działali zarówno na terenie Polski, ale także w innych krajach Europy, bo takie przypadki również były. Czyli ta książka jest właśnie hołdem dla tych dzielnych ludzi.
To wprowadźmy może słuchaczy, przepraszam, w tą książkę po prostu, w historię napisaną przez pana Roberta. Karl von Wedel to główny bohater tej książki, to oficer niemieckiej Abwehry i jednocześnie szpieg polskiego wywiadu. Podczas realizowania swoich zadań dla III Rzeszy dowiaduje się, że na terenie Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu działa niemiecki agent. Wiedza ta oczywiście zostaje właściwie spożytkowana, gdy Karl niespodziewanie zostaje oddelegowany do zakumuflowanego niemieckiego ośrodka szkoleniowego na Podhalu, odkrywa tajne akta z archiwum Abwehry. Do akcji wkraczają cicho ciemni, a von Fedelowi zaczyna grozić dekonspiracja. Panie Robercie, z ilu tomów materiałów źródłowych musiał pan skorzystać, by utkać tak misterną literacką sieć? To jest pierwsze pytanie. Ile pan tych materiałów zgromadził? No i też chciałem pana zapytać, wracając do tego wątku o tym, że jest pan historykiem już z powołania.
Czy amatorem.
Amatorem. Jakie książki, ale proszę się skupić, bardzo proszę, na dwóch, maks trzech tytułach, opowiadające o historii II wojny światowej, poleciłby pan naszym słuchaczom, by się po pierwsze przygotowali na ten pana pomysł, daję chwilę czasu, a po drugie, by sobie ten pomysł pana może też jeszcze rozwinąć jakoś, bo ja, jeśli mogę powiedzieć, to ja jestem zafascynowany jedną książką, ona nijak się ma do książki, którą pan napisał. Myślę tu o książce Łaskawe Jonathana Littella. Jest to książka, która opisuje hitlerowską machinę organizowania zagłady. Więc pytanie pierwsze. Jak dużo zgromadził pan materiałów, żeby napisać książkę Dolina Szpiegów? I tą drugą, trzecią część właściwie możemy już o tym zacząć rozmawiać. No i te dwie książki, jeśli to jest możliwe. Jeśli nie, to zostawimy to i spróbujemy w artykule przygotowującym nasz wywiad to dopisać.
Zdecydowanie prosiłbym o tutaj taryfę ulgową i o dopisanie, ponieważ ja pracuję nad różnymi tekstami i szczerze mówiąc nie odnotowuję za bardzo autorów ani tytułów ze względu na to, że mnie są potrzebne pewne inspiracje, a nie ścisłe fakty, które są w tych tomach zapisane. W związku z tym też nie mam obowiązku, żeby tutaj się powoływać na jakiegoś autora, ale chętnie wrócę do tego tematu w innej formule. Natomiast co do zgromadzonych materiałów, to przyznam się państwu, że ja jestem takim oryginalnym typem autora. Ja się tutaj już powołałem wcześniej na to, że wymyśliłem bohatera powieści szpiegowskiej Kobietę. Pan zacytował streszczenie Doliny Szpiegów, gdzie głównym bohaterem, jak państwo się zorientowaliście, jest Niemiec, co też w polskiej literaturze sensacyjno-szpiegowskiej praktycznie się nie zdarza. Więc kolejną taką cechą moją charakterystyczną, a odbiegającą od pewnych standardów jest to, że ja nie pracuję miesiącami nad jakimiś tekstami. Nie gromadzę wiedzy, ja raczej działam impulsywnie i tak jak potrzeba fabuły mnie poprowadzi. Czyli cechą charakterystyczną moich powieści czy przygotowywania moich powieści jest to, że ja potrzebuję wiedzy do pewnego zamysłu, jak dana historia ma się zacząć. Ja rozpoczynając pisać powieść, po pierwsze nie wiem, jak przebiegnie jej fabuła, po drugie już zdecydowanie nie wiem, jak się ona zakończy. Też do końca nie wiem, kto poza głównym bohaterem dołączy do grona tych postaci, które w książce się pojawią. W związku z tym często używam takiego argumentu, że gdybym ja usiadł wcześniej i przestudiował bardzo wiele mądrych, zapewne też ciekawych pozycji historycznych, to tą wiedzę pewnie w jakichś 80-90% bym wyrzucił potem do kosza, bo by się okazało, że fabuła, która mnie poprowadzi, idzie w zupełnie innym kierunku niż elementy wydarzeń historycznych czy opracowań, które ja zapamiętałem z tych podręczników. W związku z tym, tak jak wspomniałem, na początku potrzebuję wiedzy dotyczącej miejsca akcji, czasu akcji, trochę o postaciach, co już muszę wymyślić na własny użytek, na pierwsze powiedzmy 40-50 stron danej historii. Mhm. Potem, w zależności od tego, jak się układa fabuła i jak wydaje mi się, że akcja powinna biec dalej w sposób atrakcyjny, aktywny, taki, żeby państwa zaskakiwać i mnie samego też, bo ja się też muszę dobrze bawić przy pisaniu tej książki. Dopiero wtedy pracuję dalej w oparciu o pewne materiały, do których wtedy szukam dostępu, czyli znowu jakby potrzebuję wiedzy na kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt stron.
Jasne, w nawiązaniu do tej książki, do Doliny Szpiegów napisano o panu. Pozwolę sobie znowu zacytować. Naprawdę bardzo dobry start w polskiej literaturze. Autor jest takim polskim odpowiednikiem Johna Grishama i Dana Browna w jednym. Dzięki ciekawie skonstruowanej fabule, postaciom i językowi mamy do czynienia z wysokim poziomem pisarskim. To ja zrobię takie fiu-fiu, bo czytelnicy, czy też czytelnik, ale tam podobnych opinii widziałem kilka, stawiają troszkę panu pomnik, no ale presja
za wcześnie chyba.
Nie, jak się pan czuje z tym, że nagle wyszedł pan, wyskoczył pan ze swoją książką dość wysoko, dość mocno, no i jak wiadomo, z wysokiego konia, tak? Czy czuje pan presję, czy będzie pan pracował dokładnie tak samo jak teraz, czy z większym pietyzmem będą przyglądać się panu współredaktorzy z wydawnictwa, osoby, które z panem współpracują, czy po prostu będzie to dalej Robert Michniewicz w starym, dobrym stylu?
Myślę, że wariant ten ostatni, o którym pan wspomniał, to na pewno pozostanie. Natomiast oczywiście to jest absolutnie logiczne, że wszystkie dobre albo bardzo dobre opinie, też wysokie oceny, chociażby Doliny Szpiegów, ale również cykl Partnerzy cieszy się bardzo dobrymi opiniami. One wywołują po pierwszej czy po drugiej książce, która się ukazuje, wywołuje później takie wrażenie, które zresztą, akurat przypominam sobie też taką fragment recenzji, który przeczytałem, możliwe, że ono jest ta recenzja jest nawet na lubimyczytać.pl, że jeżeli pan Robert Michniewicz rozpoczął swoją karierę pisarską od tak dobrej powieści, to akurat dotyczyło Partnerów Początek, że to jest aż wow dla nas, to co będzie musiał zrobić przy kolejnej, żeby nie zepsuć nam wrażenia, żeby nie zepsuć też opinii naszej o jego pisarstwie. I muszę państwu powiedzieć, że to jest takie wyzwanie, które powoduje, że pisząc kolejną powieść, pisząc jako Robert Michniewicz, oczywiście nie starając się odnosić do pewnych sugestii, do pomysłów, do jakby na siłę dążenia do tego, żeby ta powieść była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej dramatyczna, jeszcze bardziej dynamiczna jej fabuła niż tej poprzedniej. Ale jednak jest takie odczucie, że w momencie, kiedy kończę tą powieść, ja muszę powiedzieć, że moim pierwszym recenzentem jest moja córka, która w tym momencie, kiedy dostaje tekst książki, twierdzi, że przestaje być moją córką, tylko staje się czytelnikiem bardzo surowym i córka wypowiada różnego typu opinie na temat tego, co przeczyta. Muszę powiedzieć, że nieczęsto spotykam się z poważnymi zarzutami z jej strony, ale niektóre uwagi są rzeczywiście trafne i chętnie je czytam. Więc to jest ten proces taki, który ma mi odpowiedzieć na pytanie, czy to, co napisałem, kolejna pozycja, czy nie jest gorsza, a może jest lepsza od tej poprzedniej. Natomiast ostatnio, po ukazaniu się mojej czwartej książki, tak jak pan wspomniał, jest to Agent z Riadu, zacząłem czytać recenzje, które pojawiają się właśnie na różnego typu portalach literackich, które jakby odnoszą się do analizy tego, co pan Michniewicz napisał w kolejnej książce, porównując do poprzednich książek. I muszę państwu powiedzieć, że jest to dla kogoś, kto w sumie po półtora roku od ukazania się pierwszej książki, no mogę powiedzieć, że od niedawna jestem na rynku wydawniczym, jest to ogromna przyjemność, bo ja tak naprawdę miałem kiedyś to marzenie, żeby zobaczyć tą moją jedną książkę stojącą w księgarni, żeby ktoś chciał ją kupić, przeczytać, może powiedzieć jakąś uwagę na ten temat. To, że ukazały się już cztery, a kolejne są w drodze, to oczywiście jest wspaniała sprawa. Natomiast fakt, że czytelnicy na portalach literackich analizują, czy tempo w czwartej książce pana Michniewicza jest wyższe czy niższe niż w książce drugiej albo trzeciej, naprawdę jest to dla mnie ogromny komplement.
No to tak krótko, ponieważ ja jeszcze nie czytałem i nie chcę, żeby mi pan zaczął teraz o tych książkach opowiadać, bym ich nie przeczytał. To może być trudne zadanie. Dlaczego ja, czytelnik Roberta Michniewicza, któremu strasznie się podobali Partnerzy, nieco mniej Dolina Szpiegów, powinien sięgnąć po kolejne dwie pana książki. Ja, no może jedną nawet, bo partnerów przeczytam na pewno, bo mnie ci bohaterowie bardzo interesują, ale dlaczego powinienem przeczytać Agenta z Riadu?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, ta książka, ta historia, którą w niej zawarłem, jest czymś też niezwykłym na rynku polskim wydawniczym, ponieważ jak państwo pomyślicie o opowieściach sensacyjnych, powieściach szpiegowskich, które przeczytaliście, najczęściej przychodzi wam do głowy taki schemat, że bohater książki udaje się w jakieś miejsce, w Polsce, za granicą, dochodzi do jakiegoś zdarzenia, operacji wywiadowczej, po jakimś czasie konsekwencje są pozytywne, negatywne, wraca do centrali, książka się kończy. Natomiast, jak państwo może kojarzycie, wywiad bardzo często nie działa tylko w sposób takich krótkich wypadów, różnego typu operacji, tylko jest to wywiad prowadzony z pozycji placówkowej. I właśnie to jest mój zamysł i tak pokazałem fabułę do Agenta z Riadu. Mamy tutaj działalność wywiadu w postaci oficera polskiego wywiadu pracującego pod przykryciem ambasady polskiej w Riadzie, w stolicy Arabii Saudyjskiej, właśnie z pozycji placówkowej. Przy okazji pokazuje też, jak wygląda życie na placówce, jakie są tam możliwe wydarzenia pozytywne, ale także negatywne, jak wyglądają relacje międzyludzkie. I tym też chciałem państwa zaciekawić. Natomiast dla mnie ogromnym argumentem za tą książką i czym chcę zachęcić państwa też do sięgnięcia po nią, jest fakt, że to jest moja najbardziej osobista książka, bo ja na terenie Arabii Saudyjskiej w Riadzie spędziłem kilka lat, pracowałem w ambasadzie polskiej i to jest w jakiś sposób nawiązanie do kilku lat, do tego ważnego dla mnie okresu mojego życia, także podróży po regionie, bo odwiedziłem również służbowo szereg państw w rejonie Zatoki Arabskiej. I tu otrzymujecie państwo, co prawda, fikcyjną historię, ale opartą na absolutnie autentycznych realiach, w miejscach, które rzeczywiście istnieją. Osoby, które pojawiają się jako bohaterowie drugo- lub trzecioplanowi, to są też postacie, z którymi ja się zetknąłem przy okazji pracy, pracownicy polskiej ambasady, ale także innych placówek lub służb, z którymi miałem do czynienia w tym rejonie. A żeby państwa jeszcze bardziej zachęcić, to powiem tak. W tej książce będziecie państwo mieli walkę pomiędzy polskim wywiadem a spiskiem wywiadu rosyjskiego i irańskiego. Będą ataki i zamachy organizacji terrorystycznych, będzie spisek w rodzinie królewskiej Al-Saud rządzącej Arabią Saudyjską oraz będzie sporo o życiu tym placówkowym, o życiu zwykłych ludzi.
Drodzy słuchacze, 4 powieści pana Roberta Michniewicza wydane bardzo fajnie, w bardzo przystępnych książkach, dobrym drukiem. Wydaje mi się, że osoby w różnym wieku swobodnie mogą po te książki sięgać. Tak jak powiedziałem, wydało je wydawnictwo Czarna Owca i myślę, że to był dobry pomysł i ta współpraca.
Ja, wpadając tak panu w słowo, chcę zachęcić nie tylko panów, bo często się mówi, że literatura sensacyjna czy literatura szpiegowska to jest typowo męska literatura. Tak wcale nie jest. I muszę państwu powiedzieć, że obserwując osoby, które mi kibicują, które są aktywne na moim fanpage'u, które przychodzą na moje spotkania autorskie, czy z którymi mam spotkania podczas różnego typu targów książki, to powiedziałbym, że w 70-80% to są kobiety. Abstrahując od tego, że panie jednak w naszym kraju czytają więcej książek niż panowie, ale jednak książki, które ja piszę, chociażby wspomniany na początku Partnerzy Początek z bohaterem kobietą, to też jest literatura, która dla kobiety będzie bardzo ciekawą fabułą, która będzie łatwa jakby do przyswojenia kobiecie i obserwowania zachowania głównej bohaterki. Ale również te pozostałe powieści również w większości czytają kobiety i panie, bardzo serdecznie zachęcam do tej lektury.
Drodzy słuchacze, moim i państwa gościem był pan Robert Michniewicz, autor ciekawych, poczytnych, jak słyszymy, sensacji, thrillerów, to trudne zawsze dla mnie słowo, książek z pogranicza fikcji i faktu, jak ustaliliśmy, historyk, amator. Panie Robercie, bardzo, bardzo dziękuję. Ja czekam na te dwie kolejne książki, bo bardzo chcę je przeczytać, które już wyszły i czekam i wszyscy razem czekamy, pewnie z panem włącznie, czy na początku, na kolejne pana dzieła. Oby wena trwała, oby chęci do pracy nie zabrakło. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja bardzo uprzejmie dziękuję za tą rozmowę. Państwa serdecznie pozdrawiam i zachęcam do zerknięcia na karty moich powieści, żebyście zweryfikowali, czy to wszystko, co dzisiaj usłyszeliście z mojej strony, czy wam się potwierdzi. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Radio Praga.